Witam serdecznie Państwa w audycji poświęconej rycerstwu niepokalanej. Dzisiaj są ze mną w studio prezes Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej Diecezji Bielsko-Żywieckiej Urszula Kraus.
Witam.
Asystent diecezjalny Rycerstwa Niepokalanej Archidiecezji Krakowskiej ksiądz dr Bogusław Nagel.
Szczęść Boże.
Oraz Anna i Bolesław Musiałkiewicz.
Szczęść Boże.
I pani Magdalena Kozica, przedstawiciel domowego kościoła.
Szczęść Boże.
Co możemy powiedzieć o małżeństwie Marianny i Juliusza Kolbów?
No, możemy powiedzieć bardzo dużo. Przede wszystkim to, tak jak czytam i zastanawiam się nad ich małżeństwem, to wydaje się, że to nie jest przypadek, tylko to jakiś wielki plan Boży, ich małżeństwo, bo tak naprawdę gdyby byli w innych, żyli w innych czasach, to w ogóle do tego małżeństwa by nie doszło. Obydwoje pochodzili z bardzo pobożnych rodzin, obydwoje w młodości chcieli wstąpić do klasztoru, także Marianna nie marzyła w ogóle o założeniu rodziny, nie marzyła o dzieciach. Jej jedynym pragnieniem było wstąpić do zakonu. Ponieważ żyli pod zaborem rosyjskim, więc jak wiemy była kasacja wszystkich zakonów i no, to jej pragnienie było po prostu niemożliwe. Wartości chrześcijańskie, które wyniosła z domu rodzinnego, umiłowanie Najświętszej Maryi, sama nosiła szkaplerz, codziennie na kolanach odmawiała różaniec, to wszystko wniosła do swojego domu, który stworzyła razem z Juliuszem. Juliusza wybrała również nieprzypadkowo, poznała go w kościele, był o jeden rok młodszy, ale był niezwykle pobożnym człowiekiem, angażował się w życie parafii, był zelatorem kółka różańcowego, prowadził adorację mężczyzn przed Najświętszym Sakramentem, chodził na piesze pielgrzymki do Częstochowy, także był po prostu dla niej ideałem.
Czy najlepszy kandydat na męża?
Najlepszy ze wszystkich, tak. I trzeba tutaj powiedzieć, że miała wybór, że to nie było tak, że po prostu był jedyny. Miała wybór, wybrała właśnie jego. Po ślubie zamieszkali w Zduńskiej Woli. Tak naprawdę te etapy wychowania czy tworzenia rodziny można by podzielić tak na trzy takie jakby części. Pierwsze to była Zduńska Wola, gdzie Juliusz, obydwoje pochodzili z rodziny tkaczy. Juliusz miał warsztat tkacki, był bardzo dobrym fachowcem, zatrudniał pracowników, także mieli czas na wspólne wychowywanie dzieci. W Zduńskiej Woli urodził się pierwszy Franciszek, później Rajmund Kolbe. No niestety sytuacja społeczna, gospodarcza ówczesna, uprzemysłowienie spowodowało to, że musieli sprzedać swoje krosna i wyprowadzić się do Łodzi. W Łodzi pobyli tam niecały rok, tam urodził się trzeci ich syn Józef. Wyprowadzili się dlatego, dla dobra dzieci, dlatego że finansowo powodziło im się nawet nieźle, ponieważ, jak już powiedziałam, jako świetny fachowiec, Juliusz zarabiał całkiem nieźle. Natomiast duże miasto, społeczeństwo i środowisko, w jakich żyli, nie sprzyjało wychowywaniu dzieci. Marianna obawiała się po prostu o ich wychowanie, o ich przyszłość i namówiła Juliusza, żeby się przeprowadzili się do Pabianic.
Bardzo ciekawym momentem, który wydarzył się w Pabianicach, jest to, że rodzice byli niezwykle odporni na warunki, które się, można powiedzieć, niezależne od nich wydarzały. Wspomniała pani o sklepiku. Ten sklepik po jakimś czasie zaczął plajtować i w oczy zaglądnęła bieda. I dzisiaj jest taka sytuacja, że wielu z nas się załamuje. Kiedy przychodzi bieda, to wielu traci nadzieję. Kiedy nie ma od razu samochodu, kiedy nie ma od razu mieszkania, kiedy nie ma od razu gdzie po prostu zamieszkać z mężem, z dziećmi, wielu traci sens i staje się, nie wiem, pogrąża w smutku, depresji. Tymczasem oni, Juliusz i Marianna, byli w stanie przyjąć warunki, które są, niezależnie od nich, tam, gdzie Pan Bóg ich umieścił, oczywiście szanując ich wybory. I tutaj ciekawa sprawa, osobiście mój taki ulubiony fragment z panem Kotowskim. Jest to osoba nieznana wielu z nas, mianowicie jest to pan aptekarz. Pewnego razu mały Mundek został przez mamę wysłany do apteki, a na marginesie jeszcze powiem, że nie tylko prowadzili sklepik, ale także mama była akuszerką, a więc odbierała porody, robiła to charytatywnie. Miała wielkie, wielkie kochające serce wobec ludzkiej biedy. I został posłany mały Mundek po lekarstwo Venum Grecum. I mówi: dzień dobry, panie magistrze, poproszę Venum Grecum. Aptekarz popatrzył na niego i mówi: a chłopcze, ty na pewno chodzisz do szkoły, taki jesteś mądry, znasz takie łacińskie trudne słowo. Mundek spuścił głowę, mówi: proszę pana, ja nie chodzę do szkoły, mój brat chodzi do szkoły. A nie chciałbyś chodzić do szkoły? Ja bym bardzo chciał. Ale niestety rodzice nie mają pieniędzy. I wtedy, ponieważ to były czasy pozytywizmu i ta praca u podstaw, praca organiczna, taka wrażliwość i pomoc, to też jest bardzo ważne, że małżeństwa między sobą i ludzie byli na siebie wrażliwi, odezwało się w nim patriotyczne serce i powiedział: to ja cię pouczę, pójdziesz do szkoły z bratem. I popatrzcie, jak Pan Bóg posługuje się z jednej strony bieda w rodzinie, a z drugiej strony człowiek, który pomógł i co? I nie uniosła się ambicją Marianna i Juliusz, tylko się zgodzili, powiedzieli: tak, możesz do niego chodzić, jak najbardziej. I takie drobne z pozoru wydarzenia, na które oni się zgodzili, że ktoś obcy będzie dawał korepetycje, zmieniło bieg życia. Chłopak poszedł do szkoły, a potem wkrótce wstąpił do gimnazjum i został franciszkaninem. I może tyle.
Tak sobie właśnie myślę, że jednym z powodów, dla których Rajmund Kolbe nie uczęszczał na lekcje, było niewystarczające środki materialne. A jakie dzisiaj, możemy powiedzieć, problemy napotyka rodzina? A mówiąc o małżeństwie, małżeństwo. Pani Magda?
Myślę, że problemy finansowe na pewno są też dzisiaj obecne, może w innym wymiarze. Natomiast dość dużym problemem, myślę, współcześnie jest taka trochę gonitwa za różnymi dobrami dzisiejszego świata, zdobywanie coraz to nowych dóbr materialnych, takie trochę zapomnienie może o sobie nawzajem, o tym spędzaniu wspólnego czasu w rodzinie, poświęcanie czasu swojej uwagi, energii małżonkowi, dzieciom. No dzisiaj dość dużo czasu dzieci spędzają w szkole, spędzają przed telewizorem, przed komputerem i troszkę tak może rodzice zrezygnowali albo oddali troszeczkę pole wychowania innym mediom czy innym podmiotom i to na pewno rodzinie do końca nie służy dobrze.
Pani Magda właśnie powiedziała o tej gonitwie, o problemach jak tablety i te różne rzeczy współczesne. A jak to było, Pani Aniu i Panie Bolesławie, przez te 55 lat Waszego wspólnego życia? Czy zawsze tak było, że małżonkowie biegali jeden, drugi do pracy?
Nie, u nas było tak, że po urodzeniu się pierwszego dziecka pozostałam w domu aż do tego czasu, kiedy drugie dziecko poszło do szkoły. W tym czasie było bardzo cieniutko nieraz, bo mąż był stomatologiem, już nie praktykuje. I pensje wtedy były cieniusieńkie. Także zawsze mówiliśmy, jak już dojdziemy do jakiejś tam kwoty, to na pewno sobie wtedy coś tam kupimy albo... Żeby powiedzieć, jaki był dobrobyt, to na prezent ślubny dostaliśmy maszynkę do mięsa, 4 budziki, no i miednicę, taką szeroką miednicę do zamiast łazienki.
I 2 żelazka.
Tak, i mieliśmy jeszcze, śmiesznie powiedzieć, ale mieliśmy zamiast łazienki, to mieliśmy właśnie tą miednicę i drugą małą miedniczkę, także to było całe wyposażenie. Nigdy nie zrażaliśmy się tymi problemami, bo od początku, będąc głęboko wierzącymi ludźmi, ufaliśmy w miłosierdzie Boże. Ten aspekt przez całe nasze życie było ono różne, trudne, łatwiejsze, pełne wyzwań, ale zawsze, nawet były takie momenty, kiedy mieliśmy ostatnie 15 zł, mówię, jutro już nie będzie za co kupić. Ale na następny dzień okazało się sprzed 3 miesięcy, przed malutki kupon 100 to lotka, bo przedtem wysyłali po 2 miesiącach czy po 3 miesiącach i dostaliśmy 150 zł. I znowu starczyło na cały miesiąc. Te sytuacje się tak zmieniały, że było bardzo dobrze finansowo i było bardzo ciężko. Ale zawsześmy trwali koło siebie, ale koło siebie w łączności z Panem Bogiem. To dawało nam siłę na wszystkie te lata, na to, żeby nie tylko sobie służyć i Panu Bogu, ale jeszcze i bliźniemu. Przez wszystkie lata pomagaliśmy innym, nie mówiąc o tym, że wychowawszy swoje dzieci, wzięliśmy jeszcze 2 dzieci z domu dziecka i też u nas właściwie doszły pełnoletności. Jedna utrzymuje z nami kontakt, druga niestety nie pozwoliła się prowadzić, poszła swoją drogą. Także to zaufanie do Pana Boga zawsze nam w taki sposób służyło, że dawało nam siłę do wszystkiego. Wszystkiego, co się nam w życiu zdarzyło, czy radość, czy smutek. Pochowaliśmy już jedno z dzieci 3 lata temu. Dramat straszny dla rodziców, ale w świetle wiary w Pana Boga wszystko jest do przyjęcia. Wszystko jest do przyjęcia.
Mówi Pani o śmierci dzieci. Bardzo ciekawa jest starość Pani Marianny. Mianowicie nazywała się matką boleściwą. Dlaczego? Mąż zginął. Jeden syn, Maksymilian, to najbardziej znamy, oddał życie w Auschwitz. Kolejny syn też został zabity w obozie koncentracyjnym. Ona została sama, a jeszcze jako malutkie dzieci, bo Marianna i Juliusz mieli 5 chłopców, najmłodsze dzieci, Waluś i Antoś, umarły jako małe dzieci w wieku kilku lat. I dlatego została sama. I zdolność, niezwykła, jak patrzę na Mariannę, ona często, te starsze zdjęcia z o późnego okresu jej życia są w czerni. Ona mówiła o sobie matka boleściwa. Ile siły musiała mieć ta kobieta, żeby zostać sama? Wszyscy zmarli. 5 dzieci i mąż. A więc bardzo cenne jest to, że wam wiara dawała siły. Kiedy popatrzymy na przysięgę małżeńską, bo można by teraz ją zacytować, ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz życie nie opuszczę aż do śmierci. To jest fundament, bo dziś właściwie to, jeśli nie wiara, to nic nie jest w stanie utrzymać trwałości małżeństwa. Jeśli nie wiara, bo na czym budujemy? Nie na innych rzeczach, tylko właśnie na wierności Panu Bogu, bo przed Bogiem ślubuję miłość, wierność, uczciwość małżeńską.
A Pani Aniu i Panie Bolesławie, czy to znaczy, że będąc blisko Boga przez tyle lat, nigdy Państwo się nie kłócili, jeśli by zechcieli
Państwo? To jest niemożliwe, żeby się nie posprzeczać. Jedyna zasada, która nas zawsze obowiązywała obydwu, to nigdy nie kładliśmy się spać, przede wszystkim zawsze modląc się razem wieczorem, nie kładliśmy się spać, dopóki nie doszło do pojednania. Byliśmy nieraz bardzo skonfliktowani, różne zdania, bo to jest 2 ludzi, którzy muszą się zżyć przez wiele lat ze sobą. Ale w momencie, kiedy zaczynaliśmy rozmawiać, mogło być nawet 0,5 nocy przegadane, aż doszliśmy do konsensusu. Ten konsensus gwarantował nam to, że mogliśmy z całym spokojem uklęknąć i powiedzieć: odpuść nam nasze winy, tak jak my odpuszczamy nawzajem sobie. I to było bardzo cenne, bardzo piękne, że zawsze znaleźliśmy odpowiedź na swoje trudności, bo one zawsze występują w każdym małżeństwie.
Jestem przekonany, że ci, którzy nas słuchają, szczególnie małżonkowie, dobrze wiedzą, o czym mówi Pani Ania i Pan Bolesław. Myślę rzeczywiście, że to jest taka złota rada, pewnie jedna z wielu, aby właśnie nie kłaść się spać bez pojednania. Czy jeszcze jakieś wskazówki moglibyśmy dać współczesnym dzisiaj małżeństwom żyjącym ze sobą?
Najważniejsze wskazówki dał nam Ojciec Święty, jak słuchaliśmy go na dniach z młodzieżą w Polsce, to te trzy słowa, które powiedział, żeby zawsze mówić te trzy słowa: proszę, przepraszam, dziękuję. Podstawa wzajemnego szacunku to jest małżeństwo właśnie. Jeżeli się szanuje siebie nawzajem, nie lekceważy się, nawet jeśli jest jedno bardziej zdolne, drugie mniej zdolne, jedno bardziej wykształcone, drugie mniej, to zawsze mieć dla siebie tyle szacunku, żeby umieć powiedzieć: do dzisiaj nas to obowiązuje. Nie ma takiej możliwości, żeby jeden drugiemu nie podziękował, żeby rano zbudziwszy się, najpierw Boga witamy każdy, a potem sobie mówimy: dzień dobry. I ostatnie słowo, jakie jest, to jest dobranoc. Dobranoc.
Pani Ula mówiła o tym, że Juliusz i Marianna Kolbe, rodzice Maksymiliana, należeli do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Jakie dzisiaj Kościół daje propozycje duszpasterskie, szczególnie dla małżeństw? Pani Ula?
Jeśli chodzi o rycerstwo niepokalanej, to jest bardzo dużo różnych inicjatyw, z których małżeństwa i rodziny mogą skorzystać. Przede wszystkim w Niepokalanowie mamy rycerskie dni rodzin od 2008 roku, ale i tu w Harmężach chyba od zeszłego roku również są rycerskie dni rodzin w maju. Są w Niepokalanowie rekolekcje dla rodzin, tygodniowe rekolekcje w duchu rycerstwa niepokalanej. Są również dni rodzin doświadczonych, są to spotkania rodzin, które borykają się z różnymi trudnościami lub przeżywają kryzys. Są dni skupienia, czas modlitwy połączony z warsztatami tematycznymi dla ojców i dla matek oraz dni skupienia dla małżeństw. Są również inne maryjne inicjatywy dla rodzin, marsze rodzinne czy warsztaty dla mam. Także jest naprawdę w czym wybierać.
Pani Magda?
Wiele ruchów jest dla rodzin, dla małżeństw obecnie w Kościele. My z mężem jesteśmy akurat członkami domowego kościoła. Jest to gałąź rodzinna ruchu Światło Życie, gdzie razem jako małżonkowie wzrastamy, modląc się wspólnie, czytając Pismo Święte, uczestnicząc w rekolekcjach. I mogę powiedzieć z doświadczenia, że na pewno jest to taki moment, taki czas, który, jeżeli poświęcamy sobie nawzajem, Panu Bogu, który scala nasze małżeństwo, całą rodzinę i pozwala nam właśnie przetrwać te trudne momenty razem z Panem Bogiem.
Bardzo wszystkim dziękuję tu obecnym w studio za nasze spotkanie. Myślę, że to, co też tak przebija się z tych paru minut, które spędziliśmy razem, i ufam, nasi słuchacze również towarzyszyli nam do końca, to dialog, to modlitwa, by nigdy nie po kłótni nie iść spać, nie dąsać się, jak to nieraz się spotyka, ale by powiedzieć sobie: przepraszam, dziękuję i proszę. Niech te słowa będą także i naszymi słowami, i też patrzmy tak z ufnością w przyszłość. To, że dzisiaj może jest jakaś trudność, jakaś niepewność, Pan Bóg może wszystko, i dowodem, myślę, jest tu każdy z nas tu obecnych. W studio ze mną byli
Urszula,
Magdalena,
ksiądz Bogusław,
Anna,
Bolesław
i ojciec Arkadiusz. Do usłyszenia.